Kochani, rozpoczynamy nasze rekolekcje parafialne, wielkopostne. Rekolekcje. To słowo pochodzi od łacińskiego słowa recollectio. Tam, gdzie mamy re w językach romańskich, najczęściej chodzi o coś powtórnego. Ponawiamy. Co ponawiamy? Kolekcje, czyli zbiór. Scalamy nasze człowieczeństwo. To, co jest jakoś rozbite, niepoukładane, roztrzęsione, nieuporządkowane, chcemy przy pomocy łaski Bożej w tym okresie Wielkiego Postu scalić, skleić, połączyć, żeby tym lepiej, tym radośniej przeżyć Wielkanoc, czyli naszą tożsamość, świętowanie naszej tożsamości, naszej przynależności do życia, do zmartwychwstałego, do Chrystusa. Ten czas tych kilku, czterech dni ma służyć pewnym ćwiczeniom duchownym, tak żebyście mogli poddać pewnej pozytywnej krytyce, refleksji swoje postawy związane z przeżywaniem chrześcijaństwa, przeżywaniem tego, jakimi jesteście chrześcijanami. Tematem tegorocznych rekolekcji będą przykazania kościelne. Przykazania kościelne, czyli nie przykazania Boże, tylko przykazania, które Kościół nam proponuje. Skoro kościelne, to mogą się zmieniać, zależnie od tego, co Kościół uznaje w danym czasie, w danej epoce, na tyle ważne, by to jakoś skodyfikować. Po co one są? No z tego prostego względu, że Pan Jezus nam dał wiele różnych wskazówek, zaleceń. Na przykład mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja, czyńcie to na moją pamiątkę. Kto będzie pił moją krew, spożywa moje ciało, ten będzie miał życie w sobie. Ale jak często mamy przystępować do komunii, czyli spożywać jego ciało? Tego nam już Pan Jezus nie powiedział. Więc Kościół ustala pewne minimum praktyk, aby utrzymać wspólnotę, więź. Można powiedzieć, że przynależymy do ciała Chrystusa, czyli do Kościoła. Czyli wszystko tak samo robimy. Minimum jakieś ustalamy. Pan Jezus mówił, że no, kiedy dajesz na jałmużnę, nie bądź smutny, masz pościć. Różne przykazania dawał związane na przykład z postem, z pewną ascezą. Ale w jaki sposób mamy pościć? To już Kościół znowu reguluje. Żeby określić, pomóc nam powiedzieć, jakie minimum wystarczy, aby utrzymać wspólnotę, więź, komunię z Kościołem. I słowo komunia jest tutaj ważne. Dlatego, że komunia, czyli więź, czyli wspólnota, Kościół zawsze tak rozumiał, że ten, kto nie podtrzymuje tego minimum, stawia się poza komunią, czyli poza wspólnotą. Czyli jeśli nie przestrzegasz tego minimum, które będzie wyrażone w przykazaniach kościelnych, ekskomunikujesz się, czyli stawiasz się poza komunią, poza kościołem, poza wspólnotą wiernych. Czyli nie możesz przystępować do komunii, czego przystępowanie do komunii jest znakiem, wyrazem komunii kościoła. Przykazania kościelne swój początek mają jako przykazania kościelne, bo różne były dekrety, różne były przykazania, ale jako przykazania kościelne na Soborze Laterańskim IV, 1215 rok, pierwsze przykazania kościelne. Od tego czasu wielokrotnie już się zmieniały. Ale przyspieszenie zmian nastąpiło w ostatnich 20 latach. Ci z was, którzy mają powyżej 20 lat, a większość z nas ma tutaj, to na przykład pamiętają z lekcji religii takie przykazania kościelne, gdzie mowa była, że na przykład w okresie Wielkiego Postu czy w okresie Adwentu nie należy zabaw, jakich hucznych urządzać. Już od 20 lat nie mamy tego przykazania. Można. Co to znaczy huczne? Zweryfikowaliśmy to. Poza tym Adwent stał się okresem radosnego oczekiwania Pana Jezusa i przestał być okresem pokuty. jak przykazania brzmią. Ostatnią zmianę, to znaczy tak, mieliśmy zmianę w 1993 roku, gdy wyszedł katechizm Kościoła katolickiego. On na nowo sformułował przykazania kościelne, pozostawiając pewien margines na potrzeby, możliwe zmiany każdej konferencji episkopatu. I konferencja episkopatu Polski zmieniła troszeczkę brzmienie tych ogólnych przykazań, a ostatnio zmieniła w 2014 roku, czyli dwa lata temu mamy znowu nowe brzmienie. To są szczegóły czasem, które się różnią, ale jak one brzmią? Każdego dnia będę komentował jedno z przykazań kościelnych, więc czytam wam i zawsze będę na początku wam czytał przykazania kościelne, bo żeby nam się one jakoś utrwalały. Jak one brzmią? Pierwsze przykazanie. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Drugie. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Zauważcie, dawniej w przykazaniu było, że to trzeba było w okresie wielkanocnym, tak? I było to związane z komunią. Teraz nie, nie ma tego, że raz w roku, a możesz iść na Boże Narodzenie. Trzecie, przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą. Czyli musisz mieć czyste serce, łaskę być w łasce uświęcającej, żeby przyjąć komunię świętą, ale to w okresie wielkanocnym. To jest bardzo wydłużone, jeśli chodzi o tą komunię świętą. Trwa dłużej niż okres wielkanocny. Znowu komplikacje prawne. Będę wam to wszystko tłumaczył. Czwarte przykazanie. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. A było dawniej w czasie pokuty, w czasach pokuty. Do czasów pokuty należały piątki, ale od wielu lat nasza młodzież w piątki organizowała studniówki, w piątki jeździła na dyskoteki, bo dobrze w sobotę to odespać. Więc konferencja Episkopatu z Polski zmniejszyła to, tylko dała do Wielkiego Postu, bo łamanie tego przykazania było tak nagminne, że po prostu trzeba było to zmienić. I piąte, troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. To jest przykazanie, którego nie było wcześniej. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Pierwsze, co wielu ludziom przychodzi na myśl, to chodzi o potrzeby materialne, żeby księdzu do koszyczka wrzucić. Ale znaczenie tego przykazania jest o wiele szersze. Wspólnota Kościoła, którą my jesteśmy, ma o wiele więcej potrzeb niż tylko to, żeby utrzymać kapłana. Więc dzisiaj przy niedzieli dobrze się zająć przykazaniem pierwszym, związanym z niedzielą. W niedzielę i inne nakazane dni świąteczne uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. W niedzielę. Dlaczego w niedzielę? Niektórzy, gdy pytałem, dlaczego w niedzielę chodzimy do kościoła, a nie na przykład, możemy, czy to nie wszystko jedno, czy pójdziemy w niedzielę, czy w poniedziałek. Na przykład ktoś w niedzielę pracuje. Teraz mamy, tak żeśmy sobie zorganizowali państwo, że bardzo duża rzesza ludzi pracuje w niedzielę. W związku z tym, no oni mogą być chyba w poniedziałek, nie? Albo na przykład w piątek. Dlaczego nie? Pan Jezus umarł w piątek na przykład. Niektórzy odpowiadają na to pytanie tak. No bo Pan Bóg 6 dni stwarzał świat, a w 7 odpoczął. Tak, ale ten 7 dzień to jest szabat, czyli sobota. Czyli trzeba by świętować sobotę, a nie niedzielę. Chrześcijanie nie przestrzegają dekalogu literalnie. Sens dekalogu próbują przestrzegać, natomiast nie to, co jest tam zapisane dokładnie. W dekalogu pisze, mamy świętować szabat, a chrześcijanie właśnie dzień po szabacie sobie świętują. Dlaczego? Bo Chrystus zmartwychwstał. To jest jedyne uzasadnienie świętowania niedzieli. Bo Jezus Chrystus w niedzielę, która jest w kalendarzu żydowskim pierwszym dniem tygodnia, pokonał śmierć, grzech, szatana. I my w ten dzień świętujemy naszą więź z Jezusem Chrystusem, ponieważ jesteśmy takimi ludźmi, którzy wierzą, że obojętnie co by się nie stało na świecie, jakie dramaty nie trafiłyby naszej ziemi, nie podziesiątkowały naszych rodzin, to ostatecznie należymy do życia, do miłości, do prawdy, do piękna, do Chrystusa, który jest gwarantem tego, że nawet grudy ziemi rzucane na naszą trumnę nie będą ostatecznym gestem na nasz temat. To jest coś niesamowitego być chrześcijaninem. Tacy ludzie są niezniszczalni, bo ich najwyżej można zabić, ale więcej z nimi się nic nie zrobi. Nie ugną się, bo oni i tak należą do życia. To jest, jeżeli my naprawdę przeżywalibyśmy tą moc, którą mamy dzięki więzi z Chrystusem, to nie byłoby wśród nas takiego lęku, tyle smutku, ile jest wśród ludzi. Ponieważ i tak nasz los jest przesądzony. My należymy totalnie do życia. Totalnie należymy do życia. I to świętujemy w niedzielę. Obojętnie, czy ksiądz jest mówi ciekawie z ambony, czy nie, czy organista gra dobrze, czy fałszuje, czy ksiądz jest przystojny, czy nie. Obojętnie, jak jest, czy jest nudno w niedzielę. No mamy taką liturgię przez wieki utrwaloną, że no niekoniecznie dla każdego ona jest porywająca. Ale jest to pewien sposób świętowania naszej tożsamości. Ale dlaczego, ktoś powie, na mszę świętą mamy iść? Niektórzy mówią tak. Najlepiej, że wiecie co, jest problem nawet z uzasadnieniem, żeby chrześcijanie, dorośli, dojrzali, potrafili młodemu pokoleniu uzasadnić świętowanie niedzieli. Powiem wam w formie anegdoty jakby, ale to jest fakt z mojego życia, kiedy uczyłem w liceum w Gliwicach, no to w pewnym momencie przychodzi do mnie mama maturzystki pożalić się na córkę i mówi: proszę księdza, ta młodzież dzisiaj jest straszna. No dorosły z dorosłym ponarzeka na młodzież. Kto ją tak zrozumie, jak nie ksiądz, który wie, jak to z młodzieżą jest ciężko. Ja mówię, tak? No to co takiego? Wie ksiądz, moja córka mnie pyta, po co ona ma iść w niedzielę do kościoła? Ja mówię, no i co? No, wyobraża sobie ksiądz, ona mnie pyta, po co iść w niedzielę do kościoła. Ja mówię, no, wie pani, ale to nie jest takie głupie pytanie. No jak to? Ja mówię, no to jest sensowne pytanie, no po co ona ma iść w niedzielę do kościoła? No jak to po co? Ja mówię, proszę pani, ja nie mówię, że nie, ale no ja jestem ciekawy, w jaki sposób jej pani to uzasadnia. No po co? No przecież w kościele dla takiej dziewczyny jest nudno, no godzinę odstać, te śpiewy są takie zupełnie bez perkusji i bez niczego, no to no wie ksiądz co? No przecież moja matka chodziła, moja babcia chodziła. Ja wie pani, ale niesamowity argument, wie pani, z takiej tradycji rodzinnej. Wie pani, ale pani prababcia chodziła do rzeki prać. Na tarce prała w rzece. A wyście już zerwali z tą tradycją rodzinną i pani nawet nie ma wyrzutów sumienia, jeżeli to chodzi jedynie o ciągnięcie jakiejś tradycji rodzinnej czynności. No nie, no bo jak się już są księża tacy, to ja już dziękuję, z Panem Bogiem. No więc obraziła się pani na mnie. Nie chodziło mi o to, żeby jej dokuczać, tylko żeby pokazać, że to pytanie nie jest głupie. I ciekawy jestem, jak rodzice argumentują, że warto chodzić na niedzielną mszę świętą. Dlaczego warto? Bo jeśli nie warto, to dajmy sobie spokój. Albo ci coś msza święta niedzielna daje, albo szkoda marnować czasu. Są ambitne firmy, odcinek 1027 leci w tym samym czasie jakiegoś serialu, to lepiej spędzić wtedy czas tam. Chodzi o to, że my nie chodzimy, bo się chodzi. Wcale można nie chodzić i sobie bardzo dobrze żyć. Albo coś ci tam msza daje i wtedy powiedz mi, świadcz o swojej wierze, pokaż mi, co ci daje i nikt za ciebie tego nie zrobi. Możesz najwyżej się spotykać w gronie chrześcijan i szukać wspólnie odpowiedzi na to pytanie, co nam msza święta niedzielna daje. Ale chrześcijanie często tego nie robią. Katolicy są zbyt leniwi na takie rzeczy. W ogólnej masie można powiedzieć, nie? Bo to są oczywiście małe jakieś tam wspólnoty, które to robią. Więc chodzenie na mszę świętą niedzielną. Oczywiście, że każda modlitwa jest dobra, ważna. Inna dziewczyna mnie pyta, proszę księdza, ja tak wolę iść do lasu w niedzielę. Nie lubię w niedzielę do kościoła chodzić, bo to jeden patrzy, drugi jak jest ubrany. A ja wolę tak, jak jest kościół pusty. Albo do lasu, na łono natury. No dobrze, ale dlaczego my chodzimy do kościoła i to na mszę? Na mszę. Ponieważ nie wystarczy nam spotkać się z naszym dobrym samopoczuciem na modlitwie. To nie o to chodzi. Tylko chcemy się spotkać z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. A On jest obecny pod postaciami swojego chleba i wina w swoim ciele i w swojej krwi. Dlaczego? Bo zawierzyliśmy Mu. Bo powiedział, to jest ciało moje, to jest krew moja. Czyńcie to na moją pamiątkę. I zawierzyliśmy Mu, że jest stuprocentowo pewnie, w sposób pewny obecny w tym. Obecność oczywiście opieramy na wierze w Niego, w zawierzeniu Jego słowom. Jeżeli ktoś nie wierzy Jego słowom, że jest obecny, to niech sobie da spokój z niedzielną mszą świętą, bo to nie ma po co. Ale jeżeli ktoś Mu wierzy, że to jest Jego ciało, to jest Jego krew, to chcemy z Nim samym w sakramencie się spotkać. Sakrament jest właśnie tutaj istotny. Że to, na przykład jak do was teraz mówię, prawda? Widzicie mnie, tutaj jakiś ksiądz wymachuje, gada przez ten mikrofon w okularach, a nagle pojawia się tutaj Pan Jezus. Pan Jezus. I macha do was, tak, albo tak, zależnie tam od stanu ducha, nie? To wy nagle, Pan Jezus, musiałbym was przestrzegać przed tym objawieniem, ponieważ Pan Jezus nam nie obiecał swojej obecności w objawieniach. I to Kościół długo bada, czy dane objawienie jest autentyczne, czy nie. A nawet jeżeli zbada i powie, że tak, było objawienie i tak nie zobowiązuje nas do wierzenia w to objawienie. Nie musicie wierzyć w objawienia w Lourdes ani w Fatimie. Kościół stwierdził, tak, są autentyczne, ale nie macie obowiązku w to wierzyć i jesteście dalej porządnymi katolikami. Natomiast jeżeli nie wierzycie, że jest obecny w Najświętszym Sakramencie, czy w ogóle w innych sakramentach, nie jesteście katolikami. To jest granica ortodoksji. Wiem, bo jestem dogmatykiem, czyli inkwizytorem, tak? Jest to granica ortodoksji, nie że objawienia. Więc objawienia no, mogą komuś pomóc, albo nie, ale to nie jest istotne dla nas. To nie jest istotne dla wiary. A sakramenty tak. I chcemy się z nim spotkać w sakramencie, dlatego msza święta. I Kościół mówi tak. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. To już jest na gruncie pewnej antropologii, wizji człowieka. Odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek? I Kościół mówi tak. Pan Bóg nas tak stworzył, że nie jesteśmy maszynami, że musimy odpocząć, żeby normalnie funkcjonować. Przynajmniej raz na 7 dni, jako minimum. Raz na 7 dni nie pracować, odpocząć. I to potem odpoczywamy różnie, zależnie jak kto pracuje. Nie? Jeżeli ja jestem na Śląsku i mamy górników, którzy cały tydzień tam fedrują w kopalniach węgiel, no to lepiej niech sobie w niedzielę poleżą, wyśpią, podjedzą biernie. A jeżeli ktoś cały tydzień siedzi za biurkiem, no to niech sobie pobiega, pójdzie gdzieś, pochodzi, pospaceruje, obojętnie jak. Odpocząć. Odpocząć. I Kościół jest tutaj na tyle szeroki, że mówi od prac niekoniecznych. Są czasem prace konieczne. Nie jesteśmy w stanie się z nich wywikłać. Musimy je zrobić. To dobrze, no to zrób. To zrób. Ale tak kształtuj swoje życie, abyś nie gromadził wszystkich prac w niedzielę. Jest też w niedzielę i święta nakazane. Święta nakazane. Co to znaczy? W ciągu roku kościelnego jest 10 takich świąt, które są nakazane i niektóre z nich przez konferencję episkopatu są zniesione w tym sensie, że nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy świętej. A niektóre są takie, że powinniśmy być na mszy świętej. Do świąt nakazanych. Czytam wam teraz kodeks prawa kanonicznego, kanon 1246. On brzmi tak. Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna na podstawie tradycji apostolskiej, winna być obchodzona w całym kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić, i teraz są te święta nakazane, dni narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, objawienia Pańskiego, wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, jej niepokalanego poczęcia, w niebo wzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i wreszcie wszystkich świętych. 10 świąt nakazanych. I teraz niektóre święta są zniesione. W niebo wstąpienie dawniej było w czwartek, jest przeniesione na niedzielę, więc i tak jesteśmy w kościele. Niepokalane poczęcie 8 grudnia jest dzień roboczy w pracy. Zachęcamy do tego, żeby uczestniczyć, ale jak ktoś nie uczestniczy, nie ma grzechu. Świętego Józefa, chodzi o 19 marca, w przyszłą sobotę będzie. Nie musimy uczestniczyć we mszy świętej, chociaż jest święto nakazane. Konferencja Episkopatu Polski to święto zniosła jako nakazane. Świętych apostołów Piotra i Pawła w czerwcu. No a wszystkich świętych, no to już mamy dzień wolny od pracy, więc jest to nakazane. Więc dwie sprawy. W niedzielę, wszystkie niedziele i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej. Nie wystarczy jedynie wzlot modlitywny. Chyba, że jesteśmy w jakimś kraju, gdzie my nie mamy dostępu do mszy. Wtedy Kościół zachęca do czytania Pisma Świętego. Najlepiej tych czytań, które są przeznaczone na tą niedzielę. Czasem zdarza się w dzisiejszym świecie, że dużo ludzie podróżują w różnych miejscach. Jeżeli jesteśmy w jakimś kraju, gdzie jest wspólnota chrześcijańska, to idźmy tam. Obojętnie, czy jest prawosławna, protestancka, to są chrześcijanie. Świętujemy wtedy razem, jeżeli nie mamy dostępu do kościoła katolickiego. I drugi element, czyli msza święta i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. To jest w pierwszym przykazaniu. Następne przykazania będę omawiał w następne dni. Co powiedzieć wam na koniec tego przykazania? Żebyście się ucieszyli, że jesteście chrześcijanami. Żeby tak wypracować w sobie uczestnictwo we mszy świętej, by nie było to dla nas jedynie ciężarem, bagażem i nie uzależniać sensowności swoich działań od emocji, które temu towarzyszą. O co chodzi? Że się nie chce często iść do kościoła. Kochani, nie wiem, ile tutaj jest, bo nie patrzyłem w grafik, ile jest tutaj mszy świętych niedzielnych, ale może jutro będzie 5. Ile jest tutaj mszy świętych niedzielnych? 6. Jutro będę na 6 mszach głosił kazania. Wierzcie mi, że raczej mi się nie chce. Mam dużo pomysłów na zagospodarowanie tego czasu, ale jednocześnie uważam to za sensowne. Niektórzy z was wychowali dzieci. No dziecko w nocy płacze, trzeba zmieniać pieluchy, po raz trzeci na przykład, czy czwarty, bo jest chory. I mama z taką radością będzie mu wycierała tyłek, tak, i się cieszyła, nie? Och, no to przecież jej się nic nie chce, ale robi to. Jest to sensowne, wynika to z miłości. Więc niekoniecznie msza święta niedzielna musi być porywem emocjonalnego odruchu, że mi się chce. Są rzeczy sensowne, które mi się nie chce, ale są sensowne. Więc uczestniczę we mszy świętej niedzielnej, ponieważ należę do życia, do Chrystusa, do zmartwychwstania, do tego, który jest gwarantem przetrwania we mnie tego, co jest najpiękniejsze, najbardziej ludzkie. Czasem mi się chce, czasem mi się nie chce. Częściej raczej mi się nie chce, ale gdybym robił tylko, co by mi się chciało, to bym wielu sensownych rzeczy w życiu nie zrobił. To wszyscy, którzy coś robią w życiu, po prostu wiedzą, że bez pewnej dyscypliny do niczego nie dojdziemy. I to wcale nie jest przeciwne człowiekowi. To wcale nie jest przeciwne. Wychowajcie dziecko bez żadnej dyscypliny. Będzie bandziorkiem albo samo będzie nieszczęśliwe. I to nie jest przeciwne dziecku. To nie jest przeciwne. A takim, chociaż macie po 30, 40, 60, 70 lat, w każdym z nas jest dziecko, które domaga się dyscypliny. I nic nam się krzywda nie stanie, jeżeli sami sobie to dziecko ciągle tak przywołujemy, że no rano coś mi mówi, nie, budzik tam budzi, nie, i to dziecko we mnie mówi, no przecież nie wygłupia się chyba, nie masz zamiaru wstawać, nie, jest dopiero 7, co ty. No ale ten dorosły we mnie mówi, no tak, no ale księdzem jesteś, trzeba iść na mszę, nie? No tak, no księdzem się stałem, no trudno, no trzeba iść na mszę. Kochani, życzę wam dobrego przeżycia czasu Wielkiego Postu, także tych rekolekcji, żebyśmy się zreflektowali, jak przeżywamy nasze minimalne praktyki związane z przykazaniami, które nam zostawił Pan Jezus, a które Kościół uszczegółowił. Amen.